On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Z dedykacją dla Leona i Marii. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja, mamy środę popielcową, czas specyficzny, początek Wielkiego Postu, też początek jakiejś walki o nasze zbawienie. W związku z tym ta audycja wpisuje się po pierwsze w Wielki Post, po drugie w sytuację europejską, w której obecnie jesteśmy. Mam nadzieję, że Państwo to wychwycą. A także jest taki dobry moment, aby mówić o historii papiestwa, o papieżach, wielkich ludziach, którzy kiedyś kierowali Kościołem, bo w tym roku przecież obecny Ojciec Święty Franciszek odwiedza nasz kraj, dlatego warto zawsze przypominać sobie, jak wiele Kościół zawdzięcza tym jednostkom, które, tak jak wierzymy, z natchnienia Ducha Świętego Kościołem w danym czasie przewodziły. Ta historia nie jest jednak tylko o wielkim papieżu, jest o pewnym schyłku cywilizacji początku nowej, a także o barbarzyńcy, który wstrząsnął Europą i na wieki stał się symbolem tego, że jest jakieś zagrożenie z zewnątrz, które nam, Europejczykom, może naprawdę zagrozić. Proszę Państwa, dziś Leon I Wielki. Papież, który urodził się w bardzo niespokojnych czasach. Urodził się dokładnie w roku 400 w Toskanii. Działo się wtedy w Europie naprawdę sporo, dużo by opowiadać, natomiast najważniejsze takie hasło, które musimy zapamiętać, to jest wielka wędrówka ludów. Jeśli ktoś sobie przypomina z historii, to już może usnął, bo pamiętamy, takie hasła zawsze są wybierane gdzieś do testów czy do sprawdzianów. Była wielka wędrówka ludów, to najprościej wydarzenia, które działy się od IV tak do VI wieku naszej ery, podczas gdy na cesarstwo rzymskie, podzielone, upadające cesarstwo wschodnie i zachodnie, nacierały z zewnątrz siły barbarzyńskie i to cesarstwo ostatecznie rozwaliły. Proszę Państwa, zaczęło się to wszystko bardzo tak spokojnie. Oto ze Skandynawii zaczynają nadchodzić ludy, które spychają te, które żyły na południe. No i te ludy, to byli Germanowie najprościej, dzielą się, mieszają się. Część atakuje z tych ludów na cesarstwo zachodnie, można powiedzieć na terytorium dzisiejszej Francji. To są Germanowie zachodni, a część z tych German sobie spokojnie idzie, mieszając się z różnymi innymi ludami, między innymi ze Słowianami i osiada na Morzu Czarnym. To są tak zwani Germanowie wschodni. No i to cesarstwo rzymskie, upadające cesarstwo rzymskie, które już nie jest jednym cesarstwem, ale jak może pamiętamy z lekcji historii, jest podzielone na dwa. Na to na wschodzie ze stolicą w Konstantynopolu i na to na zachodzie ze stolicą w Rzymu. Zupełnie dwa różne państwa, bo otóż na wschodzie, gdzie była kiedyś cywilizacja, gdzie była sztuka, gdzie funkcjonują wielkie miasta, to cesarstwo było pewną potęgą, a na zachodzie, poza Italią, to są naprawdę dziury. Taki Paryż w tamtych czasach to jest dziura, to jest brak cywilizacji. Tak? To jest jakieś plemienne organizacje, które zostały zdobyte. I to cesarstwo, podzielone na dwa, zaczyna mieć pewien problem. Otóż wrogów zewnętrznych, poza wszelkimi wrogami wewnętrznymi, poza wielkimi konfliktami, bo te ludy się biły ze sobą, ci Rzymianie musieli coś z tym robić, te dwa cesarstwa wschodnie i zachodnie biły się między sobą, to też był duży problem. Ale oprócz tego zaczynają zauważać, że pewne ludy, jest ich coraz więcej, nacierają na ich zewnętrzne granice. Początkowo dało się to opanować, a wręcz można powiedzieć, dało się to wykorzystywać. Wielu, na przykład arystokratów rzymskich, wielkich generałów, korzystało z tych barbarzyńców, już nie jako niewolników, tylko jako wolnych ludzi i na przykład wcielało ich do armii. Rzymianie to widzieli, ci rodowici Rzymianie, że na przykład armia jest, to się tak ładnie mówi, barbanizowana i tych obcych jest coraz więcej między nami i oni zaczynają mieć jakąś naprawdę pozycję. Oczywiście budziło to pewien niepokój, a nawet też i lęk. Ale problem zaczął się, gdy w 375 roku na Morze Czarne dotarli Hunowie. W wielkim skrócie był to lud z Azji, który sobie tak szalał po tej Azji i najczęściej napadał Chiny, ale w drugim wieku mądrzy panowie chińscy wpadli na pomysł, że wybudują mur. Do dziś widoczny z kosmosu. Funkcjonuje wielki mur na północy Chin. No i ci Hunowie już mieli problem na tych koniach, żeby ten mur przekroczyć. Tam się też pogoda zmieniła. Zdarzają się takie rzeczy w historii, jest to udokumentowane. Były mniejsze opady, w jakiś sposób mniejsze nasłonecznienie, może jakiś wybuch, wulkan i to zakrył słońce, nie wiadomo, ale nagle, jakby powiedzieć, z dnia na dzień pogoda zaczęła się psuć, rolnictwo padło, nie było na co napadać, więc trzeba było coś zrobić, żeby ratować swoje życie. W związku z tym Hunowie wsiadli na konie i zamiast na, jak zwykle, na wschód i na południe, czyli na Chiny, zaczęli jechać na zachód. Część z nich kręciła później na południe i zdobywała sobie Indie, ale duża część z tych ludów gnała na zachód. Aż tak jak mówię, w 375 roku dotarła do Morza Czarnego. Ci Germanie, którzy tam żyli, zobaczyli, że jest to lud bardzo bitny. Po kilku bitwach, po kilku wojnach doszli do wniosku, że jest po nich. Że to jest lud tak wprawny w boju, że nie mają oni szans. W związku z tym, co robią? Uciekają. Uciekają znów na zachód i tutaj napotykają na Renie, na cesarstwo wschodnio-rzymskie. Czyli cesarstwo, można już powiedzieć, konstantynopolskie. Otóż, proszę Państwa, na początku cesarze Konstantynopola patrzą na tych Germanów z lekką oczywiście dozą ostrożności, ale w sumie, tak jak ci ich bracia na zachodzie, którzy to we Francji korzystają z usług German zachodnich, oni dochodzą do wniosku, że można by to jeszcze jakoś wykorzystać. I zaczynają płacić tym Germanom, zatrudniać ich w swoim wojsku, płacą im trybut, żeby oni nie napadali tych ich ziem, tylko sobie tam siedzieli na tym Renie i żeby to wszystko jakoś funkcjonowało. Jakoś funkcjonował, ale gdy tylko umiera cesarz Teodozjusz Wielki, który był dużym rzecznikiem takiego pogodzenia i takiego współegzystencji, a nie wojny, między właśnie Rzymianami a barbarzyńcami, w Konstantynopolu właśnie w roku 400, czyli w roku, w którym rodzi się Leon późniejszy Wielki, dochodzi do rzezi barbarzyńców. Zostaje wybite około 7 tysięcy osób. Wszystkich tych, którzy mówią inaczej. Wszyscy, którzy mówili inaczej, którzy wyglądali inaczej, zostają zamordowani. 7 tysięcy osób. Więc jest jakiś lęk w cesarstwie. Okazuje się, że jednak ci Germanie, którzy przybywają, nie są największym problemem. Bo 31 grudnia 406 roku, Leon ma 6 lat, na Ren dochodzą oddziały Radagaja. Byli to Hunowie, ale nie tylko Hunowie, bo także Wandalowie, Swedowie, Alanowie i Burgundowie razem z nimi. Jest to władca, który trzyma żelazną ręką te wszystkie ludy i postanawia stworzyć sobie państwo, takie widzimisię. I staje się realnym zagrożeniem dla Cesarstwa Wschodniego. W tym czasie, gdy to się dzieje, Leon powoli wzrasta, kształci się. On jest członkiem elity, w związku też z czym kształci się między innymi w teologii, w retoryce i bardzo szybko odkrywa swoje powołanie i postanawia poświęcić życie Bogu. Ale nie zostaje księdzem. Zostaje diakonem i jego życie to pomoc innym. To rozdawnictwo, to pójście do potrzebujących jest takim, można powiedzieć, miłosierdziem Boga w świecie. Jest w tym bardzo dobry, w związku też z czym szybko papież Celestyn I, który był papieżem w latach 422-433, ustanawia go archidiakonem Rzymu. Jest on przewodzi, powoli dochodzi do tego, że zostaje tym, który przewodzi wszystkim diakonom, a diakoni w tamtych czasach to przede wszystkim służba, nie służba liturgiczna, tak jak dzisiaj, służba słowa, ale także służba ubogich. To jest przede wszystkim wtedy znaczenie diakonów bardzo biblijne. Jest też człowiekiem znanym z doskonałego języka i kształcił się może w ten sposób, a może to jest łaska Boża, umie być mediatorem. I to też szybko zostaje zauważone przez na przykład biskupów Rzymu. Jest on wysyłany, gdy biskup Rzymu ma problem, na przykład do Hipony, tam poznaje świętego Augustyna, z różnymi misjami dyplomatycznymi. Znany jest w Rzymie z dobrego serca przez te swoje lata praktyki diakońskiej. On był sporo tym diakonem. Znany jest z dobrego serca i znany jest z tego, że jest świetnym mediatorem. I podczas takiej jednej misji mediatorskiej, gdy on przebywa w Galii, czyli na terytorium dzisiejszej Francji, gdzie ma pogodzić pewne, można powiedzieć, takich właśnie wataszków lokalnych, umiera papież i dochodzi do konklawy, gdzie zostaje wybrany papieżem. On jeszcze nie jest tym księdzem. Jest 440 rok naszej ery. Leon ma 40 lat. Zaledwie 40 lat. To mi brakuje 10. I zostaje głową kościoła katolickiego. W tamtym czasie głową kościoła przede wszystkim w Rzymie, bo ten prymat Rzymu dopiero rósł. Ale jest to jedno z najważniejszych biskupstw na świecie. Jest jeszcze Konstantynopol, jest jeszcze Antiocha, bardzo ważne biskupstwo, ale Rzym, wszyscy wiedzą, że Rzym jest niezwykle ważny, jako to miejsce, gdzie umiera Paweł i umiera Piotr. Stolica Piotrowa. przybywa do tego Rzymu, jeszcze jako diakon, zostaje szybko wyświęcony na kapłana, a potem ustanowiony właśnie papieżem. W tym czasie na wschodzie, w Cesarstwie Wschodnim, blisko Konstantynopola, zaczyna się, tak jak mówię, to wielkie państwo Hunów, które powstało od 406 roku, już naprawdę okrzepło i staje się wielką potęgą, która zagraża Konstantynopolowi. Póki żyje Radagaj, on przyjmuje tylko pieniądze od Konstantynopola, bardzo dużo pieniędzy rocznie i nie zamierza atakować ziem rzymskich, no bo po co? Pieniądze dostaje, dostaje zakładników, tych zakładników z najwyższych rodów rzymskich, którzy żyją tak naprawdę między Hunami, są pewnym gwarantem, że Konstantynopol nie zaatakuje tych terytoriów, nie zaatakuje Hunów. Oni się bardziej bali jednak, ale oczywiście takie ryzyko zawsze istniało i Radagaj i te ludy Hunów doskonale o tym wiedziały, ale był to człowiek, który jakoś się ustawił, stworzył sobie jakieś państewko i nie miał, jakby powiedzieć, pomysłu na to, żeby dookoła wszystkim atakować. Ale on w końcu umiera. I władzę przyjmuje w 443 roku albo w 445 Attila. Te dwie daty są dlatego, że on na początku rządził ze swoim bratem i przez dwa lata no, oni walczyli wewnętrznie, starali się rządzić razem, no, ale w końcu Attila zabija swojego brata i zostaje wodzem Hunów. Attila, człowiek, który na pewno jest Państwu znany z lekcji historii, człowiek, który jest nazywany biczem Bożym, do czego zaraz zejdziemy. W tym samym czasie papież Leon, skupia się głównie na zwalczaniu wszelkich herezji. I tutaj mógłbym zarzucić państwa pewnymi nazwami, bo on walczy z manicheizmem. To jest ta myśl, gdzie uznaje się równość dobra i zła, wędrówkę dusz, brak wolnej woli, pelagiatanizmem, brak grzechu pierwolodnego, takie myślenie, że bez Bożej pomocy można się zbawić, nestorianizmem, takie myślenie, że są dwie osoby w Chrystusie, ta jedna ludzka, druga boska, one są od siebie, jakby powiedzieć, niezależne, w związku z tym Maria była matką tylko Chrystusa człowieka, a nie Chrystusa Boga. Monofizytyzmem, gdzie na przykład uważa się, że Chrystus nie ma natury ludzkiej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest taka bardzo mocna teologia, która dla nas dzisiaj z perspektywy tych 2000 lat, no to już mniej niż 2000, 1600 lat temu to się działo, no to tak myślimy, że to takie mało ważne rzeczy były. Ale w tamtym czasie to były rzeczy istotne. Za tymi wszystkimi izmami stali pewni ludzie, którzy chcieli na podstawie tych herezji budować swoją władzę lokalną w opozycji do biskupów katolickich. I papież Leon bardzo mocno walczył z tym, aby była jedność wiary, a przez to też jedność instytucji i jedność rządzenia tą instytucją, co później naprawdę, państwo zobaczą, było niezwykle ważne. Na tym się skupia praca Leona w czasie, gdy na wschodzie Attila postanawia zaatakować Bizancjum. W 447 roku zaczyna łupić miasta wokół Bizancjum. Nagle Rzymianie w Bizancjum mówią, o kurcze, to są ludzie na koniach, w związku też z czym duże mury powinny ich zatrzymać. Ale Attila zdobywa miasto po mieście, mur za murem. To był człowiek, który się kształcił, który się uczył, który od tych jeńców i od tych zakładników brał wiedzę, na jakiej zasadzie Rzym walczy, na jakiej zasadzie Rzym buduje swoje fortyfikacje, co trzeba, aby te fortyfikacje przezwyciężyć. Ten człowiek potrafi budować machiny wojenne, znaczy nie on, ale jego wojska budują machiny wojenne, drabiny, etc. To już nie są tylko dzicy ludzie, którzy jeżdżą konno, chociaż w ten sposób próbuje się ich przedstawić. My, gdy słyszymy słowo barbarzyńca, to myślimy, że to jest jakiś człowiek, który wyszedł z epoki kamienia łupanego. Ta nazwa pochodzi z łaciny, albo od słowa od brody, albo od takiej maniery językowej, to, że nie mówił po łacinie, przez co tak seplenił. Słowo barbarzyńca wzięło się albo od tego słowa właśnie, czyli albo od brody, albo od tego seplenienia. Natomiast nie miało nic wspólnego z pewnym ociemniałością umysłową. To byli ludzie sprytni i inteligentni, potrafiący bardzo dobrze budować sojusze, sztuką dyplomacji się zajmować. Przecież te wszystkie rzeczy trzeba było wynegocjować, jak te trybuty, które im przez lata płaciło wschodnie cesarstwo rzymskie, żeby tylko był spokój. To byli ludzie inteligentni. W związku z tym Attila nie jest głupkiem. Wie, że jak zaatakuje Konstantynopol, to na razie padnie, ale wszystkie inne miasta wokół Konstantynopola łupi. I dzieje się rzecz naprawdę interesująca. Otóż gdy Attila łupi sobie to cesarstwo wschodnie, siostra cesarza zachodniego, nazywała się Honoria, wkurzona na brata, bo ten brat znalazł jej kochanka i go w jakiś sposób nieładny zabił, skrzywdzona przez swojego brata kobieta wysyła do Attili list. Proponuje swoją rękę i całe cesarstwo zachodnie jako swój posag. I taki list dociera do Attilii. Jak mówiłem, to był człowiek inteligentny. On ma w ręku powód wypowiedzenia wojny Zachodowi. On ma w ręku atut prawny, nawet można by powiedzieć, w stosunku do tych wszystkich, którzy by kwestionowali jego władzę, której jeszcze nie zdobył, ale zamierza zdobyć. On dochodzi do wniosku, że weźmie Honorię za żonę i rzeczywiście będzie wtedy prawowitym władcą. I postanawia zaatakować Cesarstwo Zachodnie. Zabiera swoje siły ze wschodu i idzie na zachód. No wschód troszeczkę opadł, tak? Konstantynopol się cieszy. Pozbyli się tego najgorszego ze swoich przeciwników, człowieka, który im zagraża bezpośrednio. No ale na zachodzie panika. Otóż wielka armia Hunów wybiera się, aby zniszczyć wszystko na swojej drodze. Otóż niestety cesarz w tamtym czasie był troszeczkę nierozgarnięty i gdy Attila wysyła mu informację, że dostał taki fajny list od jej siostry i on się zgadza, on odsyła jeszcze niegrzeczną odpowiedź mówiącą o tym, że w cesarstwie to rządzą mężczyźni, a kobiety mają siedzieć cicho. No i to jeszcze bardziej tą atmosferę politycznego skandalu podkręciło, no bo Attila to świetnie wykorzystuje i głosi właśnie taką historię, że oto on idzie do swojej ukochanej, która po niego wysłała, a ten cesarz nie chce jej oddać. No robi się nam, proszę państwa, moda na sukces tamtych czasów. Na zachodzie w zasadzie w tamtych czasach rządzi nie cesarz, a ten, kto ma władzę, a władzę ma wojsko. I tutaj na pierwszym miejscu jest człowiek, który zna Hunów doskonale. Miał na imię Aecjusz, niektórzy mówią na niego ostatni Rzymianin. Ten człowiek, gdy był mały, został właśnie do Hunów wysłany jako taki zakładnik szlacheckiego rodu. On z Hunami mieszkał, on z Hunami żył, on walczył z nimi, on uczył się strzelać z łuku, on doskonale wie, jak Hunowie żyją, walczą, zna ich od podszewki. Często Hunów wykorzystywał, aby budować swoją pozycję na zachodzie. Tutaj właśnie ten rak, można powiedzieć, tego myślenia, żeby wykorzystywać tych barbarzyńców do swoich prywatnych interesów, podczas gdy oni rosną w siłę. Aecjusz też to robił. On zna Hunów, on ma swój własny oddział huński przy sobie, taki barbarzyński. I on dostaje informację, że ma stanąć naprzeciwko Hunom. No i proszę państwa, sytuacja jest dość ciężka, bo ten człowiek, Aecjusz, nie jest jakimś popularną osobą, zwłaszcza w Galii. Tam w tym czasie wszystkie te plemienne organizacje, ci wodzowie biją się między sobą, biją się z nim. To byli Wizygoci, Goci, Germanowie, już nawet początki Franków i tak dalej. I oni wszyscy patrzą na to troszeczkę krzywo. No to może dobrze, że ci Hunowie tu przyjdą i zaczną wybijać tych Rzymian. Może my na tym też zrobimy karierę polityczną. Może nam się uda w końcu obalić tych Rzymian. No sytuacja dla Rzymu i dla jego cywilizacji jest tragiczna. Ale tutaj Attila popełnia błąd. Proszę państwa, o wojskach Attilii mówiono o tym, że to jest bicz Boży, ponieważ oni przyjeżdżali o wschodzie słońca, wyławiali się z mgły, niszczyli wszystko i wszystkich, gwałcili, zabijali, mordowali. Stosowali, można powiedzieć, taką praktykę spalonej ziemi. Te informacje, bo tam zawsze ktoś ucieknie, te informacje docierają do Rzymu, te informacje docierają do wielkich miast, ale też do małych miasteczek. I wszyscy zaczynają się bać. Idzie jakaś dzicz, która nas zniszczy. W tym czasie papież Leon zaczyna głosić bardzo mocne kazania, twierdzące, że wszyscy, którzy do tej pory zginęli z rąk Hunów, albo zginą z rąk Hunów, w zasadzie są sobie winni. Że Bóg, jak w czasach przeszłych, bo przecież wystarczy zajrzeć do Starego Testamentu, by podbudować tą tezę, jak w czasach przeszłych wykorzystuje jakąś osobę z zewnątrz do tego, żeby karać za grzechy. I ta informacja idzie w świat. Te kazania idą w świat. I oczywiście nie wszyscy ci barbarzyńscy władcy żyjący formalnie w zachodnim cesarstwie rzymskim, na przykład na terytorium Galii, są chrześcijanami. Niektórzy z nich na przykład nie są katolikami, są arianami. To też pewien odłam, który bardzo szybko się zaadoptował właśnie w plemionach germańskich. Ale te informacje, ta można powiedzieć w cudzysłowie propaganda do nich dociera. Docierają do nich informacje o tych morderstwach i dociera głos z Rzymu papieża, który mówi o tym, że nam się należy, bo jesteśmy grzesznikami, musimy wejść w pokutę, musimy się zjednoczyć i ich pokonać. I z jakiegoś powodu coś się odwraca w tych sojuszach. I Aecjusz dogaduje się z plemionami germańskimi, które do tej pory tępił, które do tej pory, można powiedzieć, niszczył jak się tylko dało i staje naprzeciwko Hunom armia rzymsko-germańska. Naprawdę sytuacja niezwykła, że do takiego sojuszu doszło. Jest rok 451. Attila dociera na terytorium Francji. W tym samym czasie na zachodzie dochodzi do wielkiego zwycięstwa Leona. To było zwycięstwo na Soborze Ekumenicznym. Wprawdzie jego tam nie było, był tam jego legat, który przedstawił jego naukę, czyli naukę papieża, a propos właśnie tutaj natury Jezusa Chrystusa i tych problemów, które wcześniej opisywałem. I ta mowa tego legata, ale to tak naprawdę był czytany list, ten list Leona był tak potężny, że została jego wykładnia przyjęta wręcz przez aklamację, a i tutaj mamy potwierdzenie w źródłach, biskupi krzyczeli, Piotr przemówił przez usta Leona. Pozycja Leona w momencie, w którym Europa Zachodnia w zasadzie pada, bo jeszcze jesteśmy przed tą bitwą, o której zaraz będę mówił, wzrasta. Otóż on staje się niekwestionowanym autorytetem w całym Cesarstwie Rzymskim. Nawet można powiedzieć niepodzielonym, nie tylko na zachodzie, ale na wschodzie jego zdanie zaczyna być kluczowe. Jest to niezwykle ważny moment w tej walce o prymat Rzymu, o to, żeby właśnie Rzym był tym miejscem, w którym wychodzi interpretacja i wychodzą najważniejsze decyzje w chrześcijaństwie. 20 czerwca 51 roku, zaraz po tym soborze, dochodzi do bitwy. Dochodzi do bitwy na polach katalaunijskich. Trudna nazwa. Między Hunami, niezwyciężonymi do tej pory, a między właśnie Aecjuszem, który dowodzi wojskami rzymsko-barbarzyńskimi. Proszę Państwa, ta bitwa to była rzeźnia. Oni się bili na bardzo wąskim terytorium. Przez to też Hunowie nie mogli do końca wykorzystać swoją taktykę. Z drugiej strony Aecjusz znał doskonale tą taktykę, więc nie pozwolił im na przykład się zajść, nie pozwolił używać tych łuczników na koniach w odpowiedni sposób. Tam dochodziło do walki jeden na jeden. Tak naprawdę było tak ciasno, że niektórzy twierdzą, że gdy osoba umarła, jeszcze stała, potrafiła stać 5 minut, bo nie miała gdzie upaść. Jeżeli ktoś został ranny, upadł, to już koniec. Nie dało się stamtąd wyczołgać, został później zmiażdżony. No naprawdę krwawa bitwa. Bitwa, którą o dziwo wygrywa Aecjusz. Attila traci tytuł niezwyciężonego. Ucieka. Aecjusz popełnia błąd. Nie goni go i nie niszczy jego wojsk. Niektórzy twierdzą, że była to pewna oznaka miłosierdzia. Inni jednak przedstawiają koncepcję, na którą ja wierzę, to jest to, że Aecjusz wcześniej korzystał z pomocy huńskiej do swoich prywatnych praktyk, dlatego bał się zniszczyć całkowicie Hunów, no bo nie miałby skąd brać tych żołnierzy, których wykorzystywał wcześniej i miał zamiar wykorzystywać później. W związku też z czym pozwala Attili uciec, nie goni przeciwnika, za co wpada w niełaskę u cesarza i można powiedzieć, że jego kariera wojskowa się kończy. On oczywiście tego nie przewidział wcześniej, jednakże takie były konsekwencje tej bitwy dla niego. Zamiast wielkiego zwycięstwa, zamiast bycia okrzykniętym, nie wiem, zbawcą Zachodu, zostaje zepchnięty jako ten, który mógł pokonać Attilę do końca, a tego nie zrobił. Wojska Attili zaczynają się wycofywać, ale idą na południe. Postanawiają złupić Italię. I tutaj te informacje docierają do Rzymu. Leon wie, że między nim a Attilą nie ma nikogo. Wojsko jest za Attilą, jest na terytorium dzisiejszej Francji, jest w Galii. Między Rzymem a Attilą nie ma nikogo. Ta swołocz, ta można powiedzieć dzicz z punktu widzenia Leona, idzie na Rzym, zaczyna łupić miasta północnych Włoch. Leon sięga do ostatecznego argumentu, do czegoś, czego nikt wcześniej nie robił, chyba nikt po nim też. Jak znajdę taką informację, to Państwu się podzielę. Wyjeżdża z Rzymu i idzie sam ze swoimi najbliższymi współpracownikami, kilku kapłanów wziął ze sobą i jedzie spotkać się z Attilą. Spotykają się w 452 roku. Okoliczności tego spotkania nam są nie do końca znane, ponieważ nie zostało nam to przekazane, o czym dokładnie rozmawiał Leon z Attilą. Ale wiemy kilka rzeczy. Po pierwsze, on pojechał tam w pełnej glorii przepychów. To jeszcze nie są te czasy, gdzie papieże noszą koronę na głowie, ale jechał jako biskup, jechał w szatach pontyfikalnych. Po drugie, Wiemy, że doszło do ich spotkania i rozmawiali w cztery oczy w namiocie Attyli. Nie wiemy, jakich argumentów używał Leon, ale Attila postanowił nie atakować Rzymu. To jest niesamowite. On miał Rzym na tacy. Wiadomo, mury Rzymu, lud Rzymu, to mogłoby się trochę bronić. Różnie mogłoby być z północy, mógłby ten Anec już dotrzeć, mógłby nie dotrzeć, nie wiadomo. Ale jednak zagrożenie było bardzo, bardzo poważne. Tymczasem Attila odchodzi i postanawia nie atakować miast środkowej Italii, w tym właśnie Rzymu. Niezwykłe to jest. Dlaczego? Nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że Leon pogroził sądem Bożym. Inni mówili, że głosił miłosierdzie i Attila się nawrócił, uciekł. A inni jeszcze twierdzą, i jest w tym trochę prawdy, że wojska Attyli były nieźle wyczerpane i zaczynała tam panować jakaś zaraza, bo tych grobów rzeczywiście archeolodzy potwierdzają, jest sporo na tej trasie takich, te ciała nie mają żadnych, jakby to powiedzieć, śladów wojen, a jednak tych grobów właśnie huńskich w tej północnej Italii jest sporo i widać, że tam się naprawdę coś działo i możliwe, że jakaś zaraza padła na tą armię. Jednakże fakt jest faktem, że Leon powstrzymuje sam jeden armię Attyli. Attila się wycofuje z Italii. Wkrótce umiera. Umiera z woli Bożej. Otóż na swoim weselu oczywiście nie wziął za żonę, siostrę cesarza, tylko jakąś inną kobietę. Na swoim weselu, pijąc wino, dostaje krwotoku i umiera. Najprawdopodobniej miał wylew po prostu. W tym czasie to było nie do uratowania. Wielki wojownik, który umiera w strugach krwi wylatującej z jego ust, a potem zostaje gdzieś zakopany. Tak właśnie skończył ten, który zagrażał spójności Europy. Leon wychodzi z tego konfliktu jako wielki zwycięzca. Po pierwsze, tak jak mówiłem, wielki zwycięzca teologiczny. Otóż jego koncepcja boskości Chrystusa zostaje na soborze wyciągnięta jako obowiązująca dla wszystkich na wschodzie i na zachodzie. Do dzisiaj na wschodzie. To jest ta sama koncepcja. Ale po drugie też jako pewien dowódca polityczny. Ludzie wiedzą o tym, że Leon widział się z Attylą. Ludzie wiedzą, że Attila zawrócił, że nie zaatakował Rzymu i tych miast wokół, nie zaatakował Toskanii na przykład. To jest niezwykłe. Autorytet papieża wzrasta na całym zachodzie. Ten autorytet jest tak potężny, że dzieje się też ważna rzecz prawda. Oto cesarz Walentyn III uznaje, że zarządzenia stolicy apostolskiej mają być uznawane za prawo. Niezwykle ważny dokument, który później, gdy cesarstwo padnie i Rzym przestanie istnieć jako państwo i nie będzie niczego, będą tylko i wyłącznie plemiona germańskie, władcy, wataszkowie, którzy będą się niszczyć, bo to jeszcze ze 100 lat i tak będzie wyglądał zachód Europy, to instytucja Kościoła katolickiego będzie jedyną organizacją, która to będzie wszystko trzymała. I będzie miała moc prawną, żeby to wszystko, jakby to powiedzieć, scalać i tą Europę uchronić. Gdyby nie Leon, tego by nie było. Gdyby nie Leon, nie byłoby prymatu Rzymu. Na zachodzie ten prymat już w zasadzie jest po Leonie rzeczą całkowicie jasną, pewną i niedyskusyjną. Na wschodzie nie, ale na zachodzie tak. Po drugie, po Leonie każda decyzja papieża jest prawem. W związku z tym, jak zniknie państwo, które wydaje prawo, to Kościół będzie tym państwem. To Kościół, który przyjmie tych barbarzyńców, którzy później złupią tą Italię, bo na przykład Wandalowie złupią Italię jeszcze za czasów Leona, ale Leon znowu wybierze się, aby rozmawiać z Wandalami i odniesie połowiczny sukces. Otóż Wandalowie nie dopuszczą się rzezi Rzymu. Zniszczą wszystko, kościoły, nie kościoły, obrazy, rzeźby, wszystko, co się da, wyniosą, ale nie będą zabijać ludzi. Ponieważ to wywalczył Leon podczas znów rozmowy tylko i wyłącznie z dowódcą Wandalów. Proszę Państwa, po śmierci Leona Europa znów będzie miała problemy. Kolejne napady barbarzyńców, kolejne rudy germańskie, później Longobardowie, to jest akurat, proszę Państwa, lud, który można przyrównać do epoki kamienia łupanego, po prostu dzicz totalna. Longobardowie się zachowali jako tacy zupełnie nieokrzesani, nie znający w ogóle cywilizacji, tylko i wyłącznie rozwalający wszystko barbarzyńcy. I oni też właśnie Półwysep Apeniński zdobędą i tam po tym zdobyciu w zasadzie nic nie będzie funkcjonowało. Jedyną rzecz, którą będzie funkcjonował, będzie Kościół. I Kościół mówi się, że jest podstawą cywilizacji europejskiej. Ci, którzy dzisiaj mówią inaczej, udają, że tych faktów nie było. Proszę Państwa, rzeczywiście Rzym i prawo rzymskie to jest podstawa naszej cywilizacji, ale ta cywilizacja upadła. Upadła z powodu własnej głupoty. Tych błędów było mnóstwo, tutaj wypieniłem tylko jedna. Barbaryzacja armii oraz to, że wykorzystuje się tych, którzy są przeciwnikami nami do naszych prywatnych politycznych celów. I niech mi Państwo powiedzą, że to nie przypomina dzisiejszej Europy, gdzie różni politycy na problemy, które rzeczywiście są, na przykład z emigrantami, reagują na zasadzie zróbmy na tym biznes polityczny, a potem udają, że nie ma problemu. Dokładnie to samo było w Rzymie. I ta cywilizacja upadła, ale na tej cywilizacji wzrosła od razu nowa, która wypełniła tą lukę, bo Kościół wypełnił lukę upadku państwa. Kościół przejął prawo, bo miał taką możliwość dzięki Leonowi, no nic sobie nie wziął, to dostał to prawo. Kościół przejął pomoc społeczną, bo nikt już nie pomagał biednym i ubogim, a takie przecież instytucje w starożytnym Rzymie istniały, to Kościół to przejął. Ostatecznie Kościół przejął podatki, Kościół przejął wykształcenie, Kościół przejął naukę, Kościół przejął również wojsko, ponieważ ci ludzie byli chrześcijanami i słuchali Kościoła. I Kościół przejął politykę. I wszyscy ci wataszkowie, barbarzyńcy, którzy tam się chrzcili, nie chrzcili, byli tacy albo nie tacy, zawsze mieli jakiegoś tam biskupa, księdza, który im doradzał. I rzeczywiście wyrósł Kościół niezwykle, jako potęga, również finansowa. Ale gdyby nie to, to nie wiadomo, co by dzisiaj było. To byśmy mieli dzisiaj Azję w Europie, a mamy Europę. Zupełnie inną cywilizację. Leon umiera w 461 roku naszej ery. Miał 61 lat. Biskupem był 21 lat. Obronił Rzym przed Attylą. Nie udało mu się obronić przed Wandalami. Widział upadek cywilizacji zachodniej. Ale dał Kościołowi głęboki wdech i broń na przyszłe czasy. Dlatego też był pierwszym papieżem, który został nazwany Wielkim. Później został również uznany doktorem Kościoła. Niezwykle ważna funkcja. Jego dziedzictwo to wiara w Ewangelię, to bycie dobrym człowiekiem, bo tylko dlatego został papieżem, bo był dobrym człowiekiem. To wiara w to, że nauka musi być jasna i ścisła, bo jeżeli tak nie jest, to rodzi to podziały, a podziały zawsze są złe. Oraz wiara w to, że można ryzykować swoje życie, na przykład w imię pokoju. Bo ostatecznie, gdy pojechał do Attyli, ryzykował swoje życie, a tylko to, co mógł wywalczyć, to był pokój. Bo gdyby siedział na Watykanie, to niebezpieczeństwo przyszłoby do niego. A tak udało mu się uratować Rzym. I ostatnim, najważniejszym przesłaniem Leona Wielkiego jest to, że trzeba wierzyć w Boga. Ponieważ Leon wierzył w Boga i wierzył Bogu. I dał podstawy takiego przeświadczenia, że w stolicy zachodniej, w Rzymie, jest ojciec, który wie, który ma wiedzę, którego można słuchać, który wie lepiej niż inni biskupi. I dlatego później, przez wieki, Kościół zachodni celebrował to i rozprzestrzeniał tą ideę, że papież jest głową Kościoła, że biskup jest głową lokalnego, ale jest ktoś nad nim. I ten ktoś nad nim, jak już coś powie, to ma rację. I wielu biskupów Rzymu starało się zrobić wszystko, żeby to zniszczyć. Ale im się nie udało. Na ten Wielki Post życzę wszystkim nawrócenia, życzę wszystkim takiej wiary, jak miał Leon, i dużo mądrości.